Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
Dziś po południu na placu Świętego Piotra zapalono lampki na choince, a papież otworzył drzwi miłosierdzia w stołówce dla ubogich. Witam Państwa 18 grudnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Przy muzyce orkiestry dętej Żandarmerii Watykańskiej dzisiaj po południu na placu Świętego Piotra oficjalnie zainaugurowano szopkę i zapalono lampki na 25-metrowej choince, która w tym roku przyjechała do Rzymu z Bawarii. Na choince powieszone zostały gliniane ozdoby wykonane przez dzieci z różnych szpitali onkologicznych we Włoszech. Rano chore dzieci razem z ofiarodawcami tegorocznej szopki i choinki spotkały się z papieżem.
W tym samym czasie, kiedy na watykańskiej choince zapaliły się lampki, Ojciec Święty udał się na główny dworzec kolejowy Rzymu, Termini. Papież otworzył tam drzwi miłosierdzia w noclegowni i stołówce prowadzonej przez rzymską Caritas. Ośrodek założono w 1987 roku i został on ostatnio gruntownie odnowiony za pieniądze zebrane podczas beatyfikacji Jana Pawła II. Jadłodajnia, która nosi imię świętego papieża Polaka, wydaje codziennie około 500 posiłków, a na nocleg można przyjąć 200 bezdomnych. Po otwarciu drzwi świętych, ich rolę pełni wejście do stołówki, nad którym umieszczono mozaikę przedstawiającą logo jubileuszu, Franciszek odprawił mszę świętą, w której uczestniczyli bezdomni i wolontariusze z różnych ośrodków prowadzonych w Rzymie przez Caritas. To oni byli odpowiedzialni za przygotowanie całej oprawy liturgicznej i czytań. Msza została odprawiona w stołówce i w ten sposób podkreślono, że Jezus karmi swoich ubogich, tak chlebem powszednim, jak i chlebem eucharystycznym. Homilię Ojciec Święty rozpoczął od przypomnienia, że Bóg narodził się daleko od wielkich miast i że przyszedł na świat wśród ludzi prostych. Podobnie, kiedy każdy z nas stanie na sądzie ostatecznym, Jezus nie będzie się nas pytał, czy byliśmy ważnymi lub uczonymi ludźmi, albo czy dawaliśmy duże ofiary na Kościół. Nie. Jezus będzie się nas pytał o to, czy pomogliśmy głodnym, bezdomnym, chorym.
Jezus jest obecny w pokorze, a Jego miłość jest wielka. Dlatego dziś, kiedy otwarte zostały te drzwi święte, chciałbym, aby Duch Święty otworzył serca wszystkich Rzymian i żeby dał im poznać, jaka jest droga zbawienia. To nie jest luksus, to nie jest droga wielkiego bogactwa, to nie jest droga władzy, to jest droga pokory. Najbiedniejsi, chorzy, więźniowie i Jezus mówi więcej. Najwięksi grzesznicy, jeśli będą żałować za grzechy, tacy wejdą pierwsi do nieba. Właśnie tacy mają klucze do nieba. Zbawią się ci, którzy czynią uczynki miłości i pozwalają się objąć przez Boże miłosierdzie.
Papież podkreślił, że Bóg był zraniony w swojej miłości i dlatego może zbawić każdego z nas. Musimy Go prosić, aby nam pomógł poczuć się słabymi i odrzuconymi oraz abyśmy byli blisko tych, którzy są odrzuceni i potrzebujący pomocy.
Po pierwsze, prośmy, aby Pan otworzył serce każdego z nas. Wszyscy tego potrzebujemy, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy musimy słuchać słowa Pana, słowa, które przychodzi. Po drugie, trzeba prosić, abyśmy zrozumieli, że droga samowystarczalności, droga bogactwa, droga próżności, droga pychy nie jest drogą zbawienia. Niech Pan da nam zrozumieć, że Jego ojcowska pieszczota, Jego miłosierdzie, Jego przebaczenie stają się realne, kiedy przybliżamy się do tych, którzy cierpią, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo. Tam jest Jezus.
Po mszy świętej zebrani złożyli papieżowi życzenia urodzinowe, a Franciszek życzył wszystkim, aby w ciągu zbliżających się świąt w sercu każdego narodził się Jezus, po czym udał się na krótką modlitwę do kaplicy i wrócił do Watykanu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. To historia, o której trzeba nie tylko wiedzieć, ale którą też trzeba upamiętnić. Dzisiejszy program poświęcamy rzezi wołyńskiej, a w szczególności martyrologii polskiego duchowieństwa podczas tej tragedii. Zapraszamy na rozmowę przeprowadzoną przez Annę Opasiak z Radia R z Lublina.
Dziś w studio historyk dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie, ale też opiekun polskich miejsc pamięci na Wołyniu i syn ocalałej z wołyńskiej rzezi, mieszkanki Woli Ostrowieckiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Na dobrą sprawę jeszcze więcej mogłabym wymieniać różnych form zaangażowania w różnych stowarzyszeniach czy fundacjach, ale jakby ten kierunek działań jest ten sam i chyba tak się zaczęło, że z racji, jeśli tak mogę powiedzieć, tych osobistych czy rodzinnych losów, pan tą historią się zajął.
Miałem takie szczęście poprzez wychowanie w domu rodzinnym. Cieszę się, że otrzymałem taką solidną podstawę do tego, żeby później przez studia zgłębiać, później poprzez ludzi, których spotkałem na swojej drodze życia. Cieszę się, że jakoś Pan Bóg tym wszystkim pokierował, że dane mi było poznawać, interesować się, prowadzić badania, pisać książki na ten temat.
A kontekst jest tak naprawdę szerszy niż tylko poznanie tej, powiedzmy, historii rodzinnej, bo upowszechnianie historii jako takiej zmienia się coś przez te lata, jeśli chodzi o to upowszechnianie. Wydaje się, że tak.
Tak, obserwuję jedną bardzo taką pozytywną rzecz, a mianowicie wzrost zainteresowania ludzi młodych, nie tylko historią, swoimi korzeniami, historią rodziny czy tej małej ojczyzny, ale również historią Kresami. Obserwuję, że coraz większa grupa młodych ludzi jest dobrze przygotowana, jest dobrze wykształcona, jeżeli chodzi o historię Polski i historię Kresów. Oczywiście jeszcze daleko do ideału, ale ten procent rośnie.
A w to upowszechnianie wpisują się różnego rodzaju spotkania i coś, z czym spotykałam się już wcześniej, niedokończone msze wołyńskie.
Historia jest mało znana, niestety. Trzeba ją upowszechniać, bo okazuje się, że nawet wśród duchowieństwa jest wiedza mała na ten temat. Owszem, coś wiedzą, ale bliżej niestety nie potrafią powiedzieć. A rzecz dotyczy bardzo ważnej sprawy, a mianowicie tylko w 1943 roku doszło do masowych napadów na kościoły, kaplice, na przebywających ludzi, modlących się w czasie mszy, w czasie nabożeństw. I ludzie ginęli w czasie mszy, ginęli również księża, zakonnicy, gdy ludność chroniła się w kościołach. Kościół stawał się takim miejscem samoobrony, twierdzą, że w kościele nie napadną, że w klasztorze będzie można przeżyć. Tak nie było. Ludzie ginęli właśnie w klasztorach, w kościołach, podczas sprawowania mszy również.
I to jest taka forma dokończyć właśnie tę mszę w pewnym sensie, czyli powiedzieć, dokończyć historię, czyli ją właśnie upowszechnić.
Ja myślę, że tych mszy niedokończonych nie da się dokończyć jednym aktem. W sensie dzisiaj odprawimy i już zakończyliśmy. Ja myślę, że to jest obowiązek nas żywych wobec tych, którzy zginęli i nie mieli możliwości dokończenia mszy, sprawowania mszy w kościele w Chrynowie, w kościele w Porycku, w Kisielinie i jeszcze kilku innych, że tę mszę trzeba sprawować do końca świata. Po prostu pamiętając, nie zapominając. Działy się rzeczy straszne i warto podkreślić, że księża praktycznie mogli życie ocalić. Mieli taką propozycję, wiedzieli o grożącym napadzie, ale zawsze wybierali to, że chcą zostać z wiernymi, chcą zostać z parafianami.
Chciałbym zapytać o przyczyny takiego stanu. Czy Polacy mieszkający wówczas tam spodziewali się, że grozi im zagrożenie, tak mogę powiedzieć, ze strony ukraińskich nacjonalistów? Co było przyczyną takiej reakcji?
Trudno jest jednym zdaniem odpowiedzieć. Powiem szczerze, że po ponad 30 latach badań tego tematu do końca nie jestem w stanie wytłumaczyć skali zbrodni, która wtedy miała miejsce. Powiem tak, na skutek działań Sowietów w 1939 roku, a więc wywózki, aresztowania, rozstrzeliwania, działań Niemców później, od 1941 roku, również wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy, również rozstrzeliwania. Polaków w 1943 roku na Wołyniu było około 10%. Wołyń był idealnym miejscem ze względu na swoje położenie, ze względu na małą ilość Polaków właśnie. Był idealnym miejscem, żeby rozpocząć ludobójstwo. I to się zaczęło wiosną 1943 roku, takim pierwszym sygnałem, że coś się będzie działo, była ucieczka około 5000 policjantów ukraińskich w służbie niemieckiej. Ci policjanci wcześniej brali udział w masowym Holokauście Żydów. Razem z Niemcami wymordowali prawie 240 tysięcy Żydów w okrutny sposób. I to, że właśnie na wiosnę oni uciekli do lasu, zasilili szeregi UPA, automatycznie historycy mówią, w tym momencie obserwujemy, Wołyń zaczyna płonąć.
Czyli można powiedzieć, że dołączają ludzie doświadczeni już z bronią do...
Tak, oni uciekli nie tylko, powiedzmy, z bronią, amunicją, ale uciekli z doświadczeniem mordowania. Mieli jak gdyby już ten okres zaprawy za sobą. To strasznie brzmi, ale oni jeszcze jednego doświadczyli, że można mordować bezkarnie i można się przy tym nieźle obłowić, co też jest elementem tam na wschodzie bardzo istotnym, bardzo ważnym. Rabunek mienia, bogacenie się. Oczywiście nie robili tego wszyscy, ale zawsze we wsi, w grupie znajdzie się kilka osób, które będą narzucać swoje działanie. I jak jeszcze jest przyzwolenie prawne, a Niemcy takie przyzwolenie prawne udzielili, więc mieliśmy to, co się wydarzyło.
100 tysięcy osób.
Przyjmuje się, że na Wołyniu zginęło około 60 tysięcy i około co najmniej 60-70 tysięcy w Małopolsce Wschodniej. W sumie mamy około 130 tysięcy Polaków zamordowanych w niezwykle okrutny sposób. Niektórzy twierdzą, że nawet 150 albo i 200. Ja myślę, że bliższa liczba to jest około 130 tysięcy.
I wśród nich i świeccy, i właśnie duchowni, a podczas niedokończonych mszy wołyńskich pana doktora wykład poświęcony duchownym. Dlaczego duchownym akurat?
Wydawać by się mogło, że wszyscy są równi, że w najbliższym czasie będziemy mieli albo powinniśmy mieć wyniesionych na ołtarze księży, którzy zginęli okrutną śmiercią i że będziemy mieli świętych, którzy zginęli z rąk Niemców, z rąk Sowietów, z rąk UPA. Ale tak nie jest i ma przypomnieć, zachęcić do tego, żebyśmy modlili się do tych, którzy zginęli, bo to są męczennicy. Tak uważamy, przynajmniej ja tak uważam, że to są męczennicy. Problem jest niezwykle trudny, dlatego że ci księża, którzy zginęli tak okrutną śmiercią, około 200 osób, tak, księży, braci, sióstr zakonnych, tylko w jednym przypadku ojciec Ludwik Wrodarczyk, oblat, w tej chwili od 2 lat prowadzony jest jego proces informacyjny. Tylko jeden. Natomiast pozostali są dalej nieznani. Druga rzecz. Nie ma parafii, które kiedyś istniały, w których ci księża funkcjonowali, pracowali, modlili się. Wierni z tych parafii praktycznie już umarli. Ci, którzy pamiętali tych księży, popełniono rzecz niedobrą. Stało się, niestety, to trzeba powiedzieć, a mianowicie na naszych oczach odeszli świadkowie. Ostatni świadkowie odchodzą właściwie dosłownie w tych dniach i nie zebrano relacji, nie zebrano świadectw ich świętości. I w tej chwili, jeżeli chcielibyśmy, żeby każdy taki proces składa się również z świadectw świętości, praktycznie nie ma kto zaświadczyć o ich świętości, dlatego że ci ludzie zmarli, albo ci ludzie zginęli w czasie wojny, albo po wojnie zmarli, albo w ostatnich czasach zmarli i już to jest proces nieodwracalny. Tego się nie da nadrobić. Może się stać tylko cud. Więc nie ma kto pamiętać o nich. Dlatego jest taka prośba, żebyśmy my pamiętali. Być może Pan Bóg działa w różny sposób. Być może ktoś uzna osobę takiego księdza, który zginął męczeńską i będzie modlił się za jego wstawiennictwem i otrzyma takie łaski. Może będzie to właśnie przyczyna do tego, iż ci księża, te osoby zostaną wyniesione na ołtarze.
A znamy ich z imienia i nazwiska? Czy ta wystawa, która towarzyszy spotkaniu, ona rzeczywiście mówi tak personalnie?
Tak. Tych, którzy zginęli z Wołynia, znamy wszystkich. Może prawie wszystkich. To znaczy nie znamy okoliczności śmierci niektórych księży. Nie znamy miejsc, gdzie spoczywają. Też jest pewien paradoks. W większości ci księża nie mają grobów, nie mają mogił oznaczonych krzyżem. Chociaż w kilku przypadkach można by ten krzyż postawić, bo wiemy, gdzie spoczywają. Ale jakoś to zaniedbaliśmy. Mówię w sensie my i Kościół i wierni zaniedbaliśmy. Niektóre ostatnie świadectwa z życia świadczą o ich heroiczności, o ich świętości. Siostra Gano, siostra Maria Osendowska przed śmiercią miały propozycję. Wyrzekną się wiary rzymskokatolickiej, przejdą na prawosławie, ocalą życie. zastały z grupą wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego i spłonęły w grupie około 200 osób w Lubieszowie. Ksiądz Bolesław Szawłowski w czasie odprawiania mszy, gdy banderowcy wtargnęli do kościoła w Porycku, ciężko ranny, jeszcze podniósł się i rozgrzeszał wszystkich, którzy byli mordowani w kościele, dobijani z broni palnej. Banderowcy chodzili i przy ławkach zabijali. Zginęło wtedy około 200 Polaków biorących udział w sumie o godzinie 11. 11 lipca właśnie. Ksiądz Stanisław Dobrzański mógł ocaleć. Przyjechali po niego uzbrojeni młodzi chłopcy z AK i mówią, że zabierzemy księdza. Takie jest polecenie księdza dziekana, bo szykuje się napad na parafię Ostrówki. Ksiądz ucieka z nami. Ksiądz mówi, zostanę z parafianami, bo nie mogę ich zostawić, jak tutaj wilcy się, prawda, zbliżają, chcą napaść na moją owczarnię. Dobry pasterz nie zostawia owiec na pastwę wilka. Został i zginął. To są wspaniali księża, wspaniałe postaci. No, ciągle wiedza na ich temat jest niewielka i trudno, żeby modlić się za kogoś, o kim praktycznie tak niewiele wiemy.
No tak, bo trochę przyjmuje to taką formę wiedzy masowej. Tak, wiemy generalnie, co się wydarzyło, ale już identyfikacja z tym gorzej.
Tak. Tak.
No i tu są zaniedbania, które pana doktora zdaniem będzie ciężko już nadrobić.
Tak, niestety niektórych rzeczy nie da się nadrobić, tak jak na przykład to, że nie wykorzystaliśmy świadków żyjących. Nie będzie miał kto nam już pokazać zbiorowych mogił Polaków, dlatego że po prostu już nam ich nikt nie wskaże. Ci ludzie też zabrali tajemnice do grobu. Chodzi mi o nazwiska, imiona, nazwiska. Nie możemy ich wymienić po imieniu. Tak. Do końca nie wiemy, ile osób zginęło. Tak do końca nie wiemy, gdzie są ich mogiły.
A z tych upamiętnionych, ile znamy?
Dla Wołynia z tych 60 tysięcy mamy niespełna połowa. Znamy ich z imienia i nazwiska. Niespełna połowa.
Choć to tyle lat już, prawda, działań.
Tak, tak. Ale nie traćmy nadziei. Po prostu jeszcze jest wiele dokumentów do odkrycia, jest wiele źródeł, których jeszcze też nie poznaliśmy. Ja myślę, że nie to może nas rozgrzeszyć, że czegoś nie odkryliśmy, nie odnaleźliśmy, nie zrobiliśmy. Najgorsze moim zdaniem jest to, że to jest grzech zaniechania, że my nawet nie szukaliśmy, nie próbowaliśmy, nie chcieliśmy poznać, nie włożyliśmy żadnego wysiłku, żeby na przykład pomordowanych Polaków, ich mogiły oznaczyć krzyżem. Grzech zaniechania, po prostu. My nawet tego nie zrobiliśmy.
Czy rozumiem w sensie państwa, czy chociażby kościoła, jak pan...
I państwa, i kościoła, i historyków, i instytutów naukowych. To jest dla mnie zawsze takie zaskoczenie. Dlaczego tak się dzieje, że od 20 kilku lat, gdy możemy uprawiać historię, można powiedzieć, swobodnie, dlaczego ciągle jest tyle rzeczy jeszcze niezrobionych? Jesteśmy w XXI wieku i mamy 90 kilka% Polaków niepochowanych, nieopłakanych. Nie ma krzyży na ich grobach, nawet nie wiemy, gdzie są te groby i mamy ciągle ten problem, co zrobić, jak zrobić, dlaczego to ma być temat polityczny.
No duże wyzwanie jeszcze.
Ja myślę, że Pan Bóg działa przez ludzi i tutaj jest w stanie zasiać ziarno i siejmy.
To siejmy. Historyk dr Leon Bobek, Instytut Pamięci Narodowej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie, również opiekun właśnie Polskich Miejsc Pamięci na Wołyniu, a wcześniej również mówiłam, syn ocalałej z wołyńskiej rzezi mieszkanki Woli Ostrowieckiej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowę o ofiarach wśród duchowieństwa podczas rzezi wołyńskiej przeprowadziła Anna Opasiak z Radia R z Lublina. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.